brodami, tu spotkać się na tamie. Nadszedł wreszcie dobry czas. Niebo nad brodami, gdzie kryją się wspomnienia z dawnych lat, a w nich my, mój cały świat. Mój cały świat. Nawet gdy odjedziesz stąd, powrotu zawsze przyjdzie dzień. Nie zmienisz tego, twoje serce dobrze wie. Tęsknota to jest prawdy klucz, do wspomnień biegnij ile tchu. Dziś przekonajmy się, że tam niebo nad brodami błękitem wita zawsze wszystkich nas. Niebo nad brodami, tu spotkać się na tamie. Nadszedł wreszcie dobry czas. Niebo nad brodami, gdzie kryją się wspomnienia z dawnych lat, a w nich my. Niebo nad brodami, błękitem wita zawsze wszystkich nas. Niebo nad brodami, tu spotkać się na tamie. Nadszedł wreszcie dobry czas. Niebo nad brodami, gdzie kryją się wspomnienia z dawnych lat, a w nich my. Niebo nad brodami błękitem wita zawsze wszystkich nas. Niebo nad brodami, tu spotkać się na tamie. Nadszedł wreszcie dobry czas. Niebo nad brodami, gdzie kryją się wspomnienia z dawnych lat, a w nich my. Mój cały świat.
Sylwester Bernaciak śpiewał o brodach w województwie świętokrzyskim. Ja natomiast, zgodnie z zapowiedzią z początku programu, powiem o brodach krzyżackich. A to dlatego, że otrzymałam kilka pozytywnych sygnałów od słuchaczy po tym, gdy usłyszeli w jednym z niedawnych programów obrazek historyczny Teodora Jeske-Chońskiego o pojedynku Zawiszy Czarnego z Janem Aragońskim. W latach 1859-72 wychodziło we Lwowie czasopismo społeczno-kulturalno-oświatowe zatytułowane Dzwonek – pismo dla ludu. Dzwonek z 11 września 1871 roku zawierał artykuł poświęcony Karolowi Szajnosze, historykowi, pisarzowi i działaczowi niepodległościowemu, który żył w latach 1818-1868 i którego prace były inspiracją dla Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Józefa Ignackiego i Wincentego Pola. Usłyszą Państwo fragment tego artykułu, w którym redakcja Dzwonka na podstawie szkiców historycznych Szajnochy podaje w skróceniu ciekawą opowieść o krzyżackich brodach. Brody krzyżackie. W roku pańskim 1512 panował na zamku w Krakowie ruch niezwykły. Było to w dzień przed koronacją małżonki króla Zygmunta Starego. Jedni opinają ściany kościoła na jutrzejszą uroczystość, drudzy wynoszą ze skarbca kościelnego naczynia srebrne i złote i stroją nimi ołtarze. Inni wreszcie czyszczą i odświeżają kosztowniejszą jeszcze ozdobę tego miejsca świętego. Zawieszone u grobowca świętego Stanisława wota pobożne, chorągwie nieprzyjacielskie w bitwach zdobyte i do kościoła ofiarowane i mnogie inne pamiątki. Tylko dwie obecne osoby stoją bezczynnie. Jedna w bogatym węgierskim stroju, druga w krzyżackim płaszczu. Są to dworzanie książąt sąsiednich, którzy na tę uroczystość koronacyjną przybyli. Jeden z nich, dworzanin Naderspana, wojewody węgierskiego, drugi Fryderyka Margrabina Brandenburgu. Obaj, skoro do Krakowa przybyli, pragnęli jak najprędzej obaczyć słynne wówczas na całą północ miejsce cudowne. Zaraz więc po przybyciu do kościoła, do zamku się udali i niepostrzeżeni tam weszli. Osobliwie Krzyżak, dworzanin z Brandenburgu, niezmiernie był ciekawym obaczyć przybytek, w którym tyle chorągwi zdobytych pod Grunwaldem nad grobem świętego Stanisława się znajdowało i naocznie się przekonać o mnogich groźnych dziwach, jakie w Niemczech słyszał o tym grobowcu. Węgier klęknął pobożnie u wnijścia i nabożnie się modlił, a Krzyżak tymczasem nie umaczał ręki w kropielnicy. Nie przeżegnał się nawet u wstępu, lecz z nader światową skwapliwością podążał naprzód i szukał oczyma pomnika męczeńskiego. Na koniec stanął przed nim. Dziwny był jego pierwszy rzut oka na sam grobowiec. Widno było, że się Krzyżak oburzył i przestraszył. Zmarszczył brwi, owinął się ciaśniej w swój biały płaszcz z czarnym krzyżem i mimo woli sięgnął ręką za długą, rudą brodę. Ową brodę, która tak istotną cechę Krzyżaka stanowiła, że ich wszystkich zwano u nas brodaczami z czarnym krzyżem. Pomyśli kto, że na widok zdobytych na Krzyżakach w bitwach pod Grunwaldem i Tannenbergiem chorągwi takim wzrokiem gniewnym spoglądał Krzyżak? Bynajmniej. W tych czasach żaden już Krzyżak nie czuł upadku i poniżenia swego zakonu i nie marzył o wielkości i sławie. Każdy z nich marzył teraz tylko o tym, jakby to w ciągu kilku lat zebrać jak najwięcej grosza, potem zrzucić płaszcz zakonny, ożenić się z dorodną dziewuchą i przy kuflu piwa i kostkach do gry pędzić życie spokojne. Ludziom, którzy tak myślą, najbardziej chodzi o całość własnej osoby, o całość swojej skóry. To też tak samo i z Krzyżakiem naszym się działo. Aż tu patrzy, a przed nim, przed jego żywymi oczami, wiszą obok krzyżackich chorągwi poodzierane Krzyżakom pod Grunwaldem, poodzierane wielkiemu mistrzowi i innym pobitym Krzyżakom, poodzierane ze skórą, czarne i jasnowłose brody. Co dotąd z domu tylko z opowiadań znał i z niepewnej wieści, to ujrzał teraz w niewątpliwej, namacalnej rzeczywistości. I ujrzał się nagle w stolicy narodu, który swoim nieprzyjaciołom brodę ze skórą odziera i w kościele jako pobożne zawiesza wotum. Miłe odkrycie, zjechawszy na wesele. Nuż, który z tych dzikoludów poczuje w sobie ducha podobnej pobożności? Potrzeba tylko zwykłej zwady weselnej, aby... Tu strach zdjął Krzyżaka. Odwrócił się ze zgrozą od okropnego widoku. Dreszcz go zimny chwycił, wyszedł z kościoła i dopiero na dworze, pod Bożym niebem, wolniej odetchnął. Jak nasz Krzyżak w tej chwili, tak wielu Krzyżaków przed nim, tak wielu gościną bawiących w Krakowie Niemców, zwłaszcza Prusaków, opuszczało co roku z oburzeniem kościół na zamku. Domowe opowiadanie o brodach w Krakowie ciągnęło ich za przybyciem tamże ciekawie do kościoła, a doznany w kościele widok opisywany za powrotem z przestrachem rodzinie i przyjaciołom w domu dodawał coraz więcej wiarygodności podaniu. Powszechnie więc wszyscy za granicami Polski w to wierzyli. Nawet uczeni w książkach swych o tym pisali i wiarę temu dawali. Lecz wróćmy do naszego Krzyżaka. Skoro wybiegł z kościoła, zapragnął on koniecznie żywej duszy, przy której mógłby utulić swą niespokojność i pozbyć się przelęknienia. Zlitowanie niebios sprowadziło go wkrótce z rodakiem i znajomym. Był to Ludwik Decjusz, sekretarz króla Zygmunta, jeden z owych osiadłych niegdyś w Polsce cudzoziemców, którzy doznane w nowej ojczyźnie łaski szczerą miłością ku narodowi, a znaleziony tu chleb, nierzadko przyniesionym tu z sobą światłem, odwdzięczali. Decjusz pokochał swą nową ojczyznę Polskę i zawsze miał na ustach słowa pochwały dla przybranych ziomków. Zaś z drugiej strony karcił i ganił, skoro przypadkiem usłyszał oszczerstwo obcych. Znał go nasz krzyżak z tego względu, że to nie śmiał od razu wystąpić z wybuchem swego gniewu. Skoro się spotkali, zawiązała się między nimi dłuższa rozmowa, a krzyżak nasz zaczął przed Decjuszem chwalić obłudnie obyczaje narodu, bogactwo panów i mieszczan, gościnność wszystkich. Tylko jedno, dodał i spojrzał z ukosa na towarzysza, obraża tu oko przybylca i szkodzi samym Polakom. Szkodzi, bo rozjątrza cudzoziemców, skąd dla Polski wielkie z czasem wyniknąć może niebezpieczeństwo. Nie rozumiem, odrzekł Decjusz, o czym to myślisz? A o brodach naszych w kościele. O jakich brodach? To o brodach wielkiego mistrza i innych krzyżaków, co wiszą u grobowca świętego Stanisława. Decjusz począł się śmiać na całe gardło. Krzyżak spojrzał na niego jadowitym spojrzeniem i rzekł po chwili: nie myślę, abyś szydził z krwi twoich ziomków. A Decjusz wciąż jeszcze się śmiał. Krzyżak zdawał się być nieco zmieszany tą wesołością i dodał: może chcesz wmówić we mnie, że to nie brody? I ja nie byłem pewny przed pół godziną, lecz teraz naocznie się przekonałem. Cóż to innego być może, jeśli nie brody? Co? Powtórzył Decjusz i ocierał sobie oczy, zaszłe łzami od śmiechu. Co? To buńczuki tatarskie. Buńczuki tatarskie i zwyczajne u tatarskich naczelników ozdoby rzędów końskich, złożone z włosieni końskich, a przyczepiane koniom książąt tatarskich wzdłuż szyi aż do siodła. Co Polacy po każdym zwycięstwie nad pogaństwem wraz z zdobytymi chorągwiami Bogu i świętemu Stanisławowi, patronowi królestwa, w Krakowie i w Wilnie w ofierze składać zwykli. Krzyżak spojrzał niedowierzająco na przyjaciela, ten zaś wstrzymał śmiech swój i prawił dalej. Mogę cię o tym zapewnić. Toć w moich własnych oczach nie jeden taki buńczuk, nie jedną taką różnowłosą taśmę u grobu świętego Stanisława zawieszono. Nie ma jeszcze lat 6, jakich co niemiara pod Kleckiem na Tatarzynie zdobyto. A i teraz, jeśli da Bóg, stwierdzą się świeżo nadeszłe wieści o walce nad Tatarami odniesionym zwycięstwem pod Wiśniowcem, to przybędzie triumfalnych ozdób świątyniom. Więc nie frasuj, miły bracie, i płochym, ba śmiesznym podejrzeniem nie krzywdź uczciwego narodu. Ale widzisz ondzie owego 90-letniego staruszka? To pan Bettmann, župnik krakowski, także niemieckiego rodu. Pójdź, on ci prawdę słów moich potwierdzi. Rozmówili się ze staruszkiem, a przekonany i zawstydzony krzyżak uznał słuszność i odtąd nie wierzył w okrucieństwo Polaków i owe brody krzyżackie.
Jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie zużywaj maszynki ani brzydki, tylko noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów pelerynę, a więc noś bracie długie włosy jak my. Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. Hej! Idzie hipis z długimi włosami, skręcił skrócej, idzie alejami, a ty noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni, ale ja miaty noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoleta, a więc noś bracie długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. się nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy, a ty noś, noś, noś długie włosy. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa, a ty noś, noś, noś długie włosy. Kiedy jesteś piękny i młody, nie, 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 nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś, noś bracie długie włosy, a my. Niech cię rodzina z domu wygania, niech cię fryzjer z nożycami gania. Ty noś, noś, noś długie włosy jak my, jak my.
Domyślają się Państwo zapewne, że nie jest łatwo znaleźć piosenkę na temat zarostu. Między innymi dlatego dawny przebój elektrycznych gitar po prostu o długich włosach. Skorzystam jeszcze z okazji, by przypomnieć, czym był wspomniany przez Karola Szajnochę Buńczuk. Z encyklopedii staropolskiej ilustrowanej Zygmunta Glogera dowiadujemy się, że buńczuk to sztandar turecki z ogona końskiego na wysokiej lasce zawieszonego zamiast chorągwi służący. Przed baszami, będącymi w stopniu wezyra, noszono buńczuk ze złotą gałką i trzema ramionami, u których wisiały bogato oprawne trzy ogony. Przed sułtanem noszono buńczuk siedmioogonowy. Niższych stopni baszowie mieli buńczuki pojedyncze lub podwójne. Polacy, gromiąc Turków, zdobywali ich buńczuki. Stąd buńczuk z wojny przyniesiony należał do znamion zwycięstwa i zwykle zawieszany bywał wysoko w kościele parafialnym rycerstwa, którego zdobyło. Zwyczaj noszenia buńczuków przeszedł następnie do Polski, a mianowicie w pochodach i wyprawach wojennych przeciw Turkom i Tatarom noszono przed hetmanem wielkim buńczuk dwuogonowy, przed polnym zaś pojedynczy. Sobieski tak przywykł do tego, że zostawszy królem nie ruszał na wojnę bez buńczuka. Gdy Rokosz Jerzego Lubomirskiego poddał się królowi Janowi Kazimierzowi i nastąpiła zgoda, wówczas dnia 22 lipca roku 1663 nastąpiła ceremonia strzaskania buńczuka marszałka rokoszowego i spalenia akt rokoszowych. Polacy buńczukami oprawnymi w złoto, srebro lub mosiąc pozłacany ozdabiali swoje szyszaki lub zawieszali na piersiach swych koni. Buńczuk biały był najstronniejszy. Od nazwy buńczuk powstały w języku polskim wyrazy buńczuczny, buńczuczno, buńczuczyć się, znaczące to samo co pysznić się, junaczyć. Bogatsi mieszczanie lwowscy, jak to widzimy z dzieła Łozińskiego pod nazwą Patrycjat, używali także dla parady buńczuków pod gardło koniowi.
Wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszym z ludzi. A ja mówię, że nad pana najszczęśliwszy los furmana. Hej, diogo!
Etabio!
Hej, kastami!
Łomijari!
Hej, diogo!
Etabio! Etabio!
Gdy z kozła kieruję konie, jestem jakby król na tronie. Tam, gdzie zechcę, szkapy idą, czy to koczem, czy to bidą.
Hej, dio!
Hej, dio!
Hej,
dio!
Hej, dio!
Hej, dio! Tylko jedna ta różnica, sprawiedliwszym jest woźnica. Choć na konia jarzmo wkłada, jednak nim sumie nie włada. Hej, dio!
Etabio!
Hej, tatari!
Łomijari!
Hej, dio!
Etabio! Etabistabio!
Wszystkich, co krew braci sają i co ludzkości nie znają, wrogów pobrałbym na furę i wywrócił w jakąś dziurę.
Hej, dio!
Hej, tadio!
Hej, na stary!
Młody jary!
Hej, dio!
Hej, tadio!
Hej, na niszta!
A tego, co w zbytkach brodzi, kogo kraj kraj swój nie obchodzi. Z hornalkami marsz do brony, niechaj uprawia zagony. Hej, wio!
Hej, wio!
Hej, ta stary!
Obijaj!
Hej, wio!
Hej, wio!
Lecz wy, którym rząd poddany, bierzcie za przykład furmany. Wam to należy miarkować, jak podwładnymi kierować.
Hej, wio!
Hej, ta wio!
Hej, ta stary!
Młody dziary!
Hej, wio!
Hej, ta wio!
Hej, ta niszka!
Nie pomieniałbym się z nikim, pamiętliwe mam koniki. Nie zapomną nigdy w świecie tych, co cieli je po grzbiecie. Hej, wio!
Hej, ta wio!
Hej, ta stary!
Obijali!
Hej, wio!
Hej, ta wio! Hej, ta niszka wio!
Zapamiętaj taki siaki, coś się dobrze dał we znaki. Choćbyś koniom cukier dawał, już nie weźmiesz ich na kawał.
Hej, wio!
Hej, ta wio!
Hej, ta stary!
Młody jary!
Hej, wio!
Hej, ta wio!
Hej, ta niszka!
Gdybyś koniom nie dał paszy, tylko biczem ciągle straszył, wtedy próżna twami tręga, sam do wozu się zaprzęgaj. Hej, wio!
Hej, ta wio!
Hej, ta stary!
Obijali!
Hej, wio!
Hej, ta wio! Hej, ta niszka wio!
Koń nie prosi i nie pyta, ale twarde ma kopyta i jak wierzchnie to się zdarza, że dosięgnie gospodarza.
Hej, wio!
Hej, ta wio!
Hej, ta stary! Hej, wio!
Hej, ta wio!
Hej, ta niszka!
Gdy tak sobie drogą jedziemy, ja na koźle koń naprzedzie, śpiewam pioskę tę po drodze, gospodarzom ku przestrodze. Hej, wio!
Hej, ta wio!
Hej, ta stary!
Obijali!
Hej, wio!
Hej, ta wio!
Hej, ta wio!
Kolejny program Twojego Radia, przygotowany przez Jolantę Pawluk, a zrealizowany przez Stefana i Tadeusza Żochowskich, powoli zbliża się do końca. Będzie jeszcze kompozycja Jacka Majewskiego z London do słów wiersza Marii Konopnickiej. A my już teraz pięknie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień, kiedy w Polsce oraz wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy, będzie się obchodzić rocznicę wyzwolenia.
Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w letnią noc skroś srebrnej mgły szumem swych lip wtórzy twym snom, a ciszą swą kolitwę łzy. Kochasz ty dom, ten stary dach, co prawi baśń o dawnych dniach, omszałych wrót rodzinny próg, co wita cię z cierniowych dróg. Kochasz ty dom rzeźwiącą woń skoszonych traw i płowych zbóż, wilgotnych olch i dzikich róż, co głogą kwiat wplatają w skroń. Kochasz ty dom, ten ciemny bór, co szumów swych potężny śpiew i duchów jęk i wichrów chór przelewa w twą kipiącą krew. Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w pośród burz zwątpienia dnie, gdy w duszę ci uderzy grom, wspomnieniem swym ocala cię. Gdy w duszę ci uderzy grom, wspomnieniem swym ocala cię.
Twoje Radio London.
Oh, yeah.